Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Słowacji, która także jak cała Europa i właściwie cały świat zmaga się z epidemią koronawirusa, ale zmaga się w wyjątkowym, szczególnym dla siebie momencie, bowiem od 29 lutego, kiedy odbyły się w tym kraju wybory parlamentarne, no też ten kraj jest w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. Zmiana premiera, nowy rząd, to wszystko powoduje, że no, te wszelkie działania państwa związane właśnie z koronawirusem i każdą inną dziedziną życia, no to są wyjątkowe absolutnie. Rozmawialiśmy o tym nowym rządzie, o podziale stanowisk w rządzie nowego premiera. I właściwie w każdym, czy w wielu tych resortach widać, że to są osoby nowe, w dużej mierze, a jeśli związane jakoś z polityką, tak czy owak, jeśli popatrzymy na komentarze ekspertów słowackich, no to jednak dominuje taki przekaz, że właściwie cały skład tego rządu to jest jedna wielka niespodzianka.
Tak, chociaż dominują jednak politycy. Oczywiście no, są pewne niespodzianki, chociażby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie jednak wcześniej ten resort miał przypaść, przynajmniej tak dyskutowano przed wyborami, czy nawet krótko po wyborach, partii Za Ludzi. Tam nawet deklarowano, że ten resort mógłby objąć Andrzej Kiska.
On to prezydent zdecydował nie obejmować mandatu, co istotne.
Dokładnie, dokładnie. On się oczywiście już tuż po wyborach mówił, że no nie jest zainteresowany tą funkcją. No a teraz okazało się, że ze względów zdrowotnych, tak jak powiedział właśnie Andrzej Kiska, no rezygnuje z mandatu. Oczywiście on tam deklaruje dalej, że będzie przewodniczącym swojej partii, no ale wycofuje się z takiej bieżącej polityki. Natomiast no, ministrem zostanie ekspert, niewątpliwie były ambasador w Stanach Zjednoczonych. Także na stanowisku ministra obrony będzie ekspert doświadczony. Tak więc jest kilka eksperckich stanowisk, natomiast pozostałe zostały właściwie w dużym stopniu przejęte przez polityków czy liderów tych partii. To tak jak już wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy, że te kwestie gospodarcze to między innymi przejmują liderzy swoich ugrupowań w dużym stopniu, między innymi Richard Sulik, który będzie wicepremierem do spraw ekonomicznych i ministrem gospodarki. Wernika w Za Ludzi to także wiceprzewodnicząca tej partii zostanie wicepremierem i będzie zajmowała się inwestycjami. Tak więc ten podział jest taki w miarę klarowny, z dominacją polityków, ale pojawiają się faktycznie nowe osoby i pewne niespodzianki, bo tak jak mówię, w tych pierwszych dniach po wyborach były troszeczkę inne osoby na pewne stanowiska przymierzane.
No ale rząd to jedno, ale ten krajobraz także wyznaczają, no co tu dużo mówić, przegrani. Powiedzieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy o sytuacji Smeru, które no z drugim wynikiem, ale jednak przechodzi do opozycji. Ma być według deklaracji tą opozycją taką konstruktywną, no z doświadczeniem przecież partii rządzącej przez długie lata, więc należy sądzić, że no te deklaracje nie są deklaracjami bez pokrycia, ale mamy też, no można powiedzieć, wielkich przegranych tych wyborów, choćby to ugrupowanie, które no przecież niedawno święciło triumf w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które popierało obecną, wybraną przecież prezydent Zuzannę Czaputową.
Dokładnie. Jeżeli chodzi właśnie o koalicję PS-Polu, no to była wielka niespodzianka, ponieważ wielu komentatorów uważało, że będzie tak zwany efekt Czaputowej i po tych zaskakujących wyborach prezydenckich, gdzie wygrała kandydatka wspierana między innymi przez tą koalicję.
I po też bardzo... nie związana wcześniej z taką dużą polityką.
Tak, chociaż... tak. No tak, bo to była raczej działaczka społeczna.
Społeczna, tak.
I nagle wygrywa. Później mamy wybory parlamentarne i no, zwycięstwo koalicji, ponad 20%. Uważano, że ten efekt Czaputowej, efekt pewnej kuli śniegowej, poparcia dla tej koalicji będzie rósł, że oni będą takimi naturalnymi liderami przyszłej koalicji.
Tak? A skąd zatem ten właśnie taki rozczarowujący jednak wynik?
To jest ciekawe, bo jeszcze nawet w tych ostatnich tygodniach, podobnie jak wspomniałem wcześniej, że Olano miało bardzo niskie 5-6%, poparcie, tak. Natomiast PS Polu miał całkiem wysokie, bo drugie, trzecie, później zaczęło oczywiście to poparcie spadać. No pytanie jest, no, jest oczywiście tutaj, pytanie jest otwarte cały czas, co się stało, bo właściwie zabrakło niewiele, tak? Bo pamiętajmy, że oni startowali jako koalicji, czyli musieli mieć 7%, tak, im tam zabrakło kilkuset głosów właściwie, żeby wejść. Wiem, że oni nawet teraz
składają
protesty wyborcze. No ale to oczywiście składać można, natomiast prawdopodobnie zobaczymy, co sądy, jakie decyzje podejmą w tej sprawie. Natomiast niewątpliwie no, stracili bardzo dużo. Czynników jest kilka. Ja to nawet analizowałem w swoim komentarzu. No oczywiście to jest kwestia tego, że no, było duże rozdrobnienie. Tak? Znaczy opozycja była rozdrobniona, bo kilka partii, kilku wyrazistych liderów, no, między innymi Matowicz, czy Kiska, czy Kolar, którzy prowadzili bardzo intensywną kampanię, czyli tutaj było się ciężko jakoś wybić na tym, na tle innych partii. Po drugie, pewnie brak umiejętności dotarcia do nowych wyborców z mniejszych miejscowości. Oczywiście wolontariusze czy politycy PS Polu jeździli do małych miejscowości, robili tą kampanię w regionie, ale prawdopodobnie nie byli w stanie przekonać jednak w miarę konserwatywnego społeczeństwa słowackiego. Prawda, swoimi progresywnymi często postulatami. Po trzecie też wymienia się brak silnego, charyzmatycznego przywództwa, bo liderzy obu partii no, nie byli wymieniani jako osoby bardzo charyzmatyczne. Tam w mediach się pojawiały różne informacje dotyczące ich przeszłości, czy jakichś wypowiedzi dotyczących zażywania narkotyków na przykład, co niekoniecznie się musiało wyborcom podobać. Także w ostatnim czasie, to jeszcze może dodam, chyba takim gwoździem do trumny było to było dosłownie kilka dni przed wyborami. Znaczy wtedy koalicja rządząca, czy właściwie część koalicji rządzącej, Smer SD, SNS wspólnie z LSNS-em czy Smerodina uchwalili 13. emeryturę.
Która ma wejść w listopadzie 2020 roku.
I oczywiście PS Polu było przeciwko temu. Tam doszło nawet do blokowania mównicy w Radzie Narodowej. Tam posłowie nocowali, okupowali tą Radę Narodową, co prawdopodobnie nie podobało się wielu wyborcom, szczególnie tym starszym, którzy mogą skorzystać na tej 13. emeryturze. Oczywiście to można traktować jako pewien taki, no, ze strony oczywiście rządzących, odchodzących rządzących, no, pewien element kampanii wyborczej, że w ostatnim momencie dają, prawda, tą przysłowiową 13. emeryturę. Natomiast oni nie potrafili się w tej sytuacji zachować. I wydaje mi się, że to też mogło spowodować, że w tych ostatnich dniach jednak część wyborców, potencjalnych starszych osób, które mogły na nich zagłosować, odwróciło się. Oczywiście też pewnym rozwiązaniem, ale prawdopodobnie nikt tego nie przewidział, było jednak startowanie w jakimś jednym komitecie wyborczym, żeby nie mieć tego 7-procentowego
progu. Dla progu,
tak? No, gdyby mieli 5-procentowy, jak pozostałe partie, no to by oczywiście weszli i mieliby tych kilkudziesięciu posłów prawdopodobnie.
Tych ugrupowań, które nie znalazły się, nie przekroczyły progu, nie znalazły się w słowackim parlamencie, jest co najmniej kilka, no można wymienić choćby partię do jeszcze przecież niedawnego kandydata na prezydenta, czyli pana Harabina, którego partia Ojczyzna, on on sam w wyborach prezydenckich miał blisko 15% poparcia, kiedy zdecydował się na własny projekt polityczny, no to niespełna 3% otrzymał. To też pokazuje, że te sympatie polityczne Słowaków, one, ale także chociażby wynik Olano i jego w porównaniu z sondażami na początku lutego, pokazuje, że te sympatie Słowaków, one się właściwie z dnia na dzień, by nie powiedzieć z godziny na godzinę, zmieniają w sposób czasem niezwykle radykalny. Dlaczego?
No dokładnie. No, Stefan Harabin jest takim ciekawym przypadkiem, no bo tak jak tutaj...
Były sędzia Sądu Najwyższego, dokładnie. Minister Sprawiedliwości.
No, w czasach też robił karierę w czasach Władimira Meciara, czyli w latach 90., czyli w takim okresie, kiedy Słowacja miała duże problemy z demokracją. On startował w wyborach prezydenckich, dostał trzeci wynik. Jeśli by to zliczyć jeszcze z poparciem dla Mariana Kotleby w wyborach prezydenckich, oni razem mieli około 25% poparcia. To jest ciekawe, że się nie dogadali w tej kampanii, bo to były takie głosy antysystemowe, czy niewątpliwie tutaj pewnie mieliby większą szansę, żeby się dostać do parlamentu. Natomiast to był ciekawy przykład, czyli Stefan Harabin wystartował, dostał niezły wynik i próbował to jakby skonsumować, tworząc nową partię. Zresztą podobnie jak Andrzej Kiska, tak, wcześniej. Stworzył tą partię, natomiast no, kampania jego była chyba taka dosyć toporna, niezbyt dobrze robiona. Było wiele wpadek też medialnych samego Stefana Harabina. I wydaje mi się, że to ostatecznie zdecydowało o tym, że jednak nie był on wiarygodny, szczególnie w kontekście tej walki z korupcją, które zapowiadało większość partii opozycyjnych. I to jest ciekawe, że on dostał 2,93% głosów, co znaczy, że nawet nie będzie otrzymywał wsparcia finansowego, bo nie przekroczył 3%, czyli dla niego to jest niewątpliwie porażka duża.
W parlamencie słowackim jednak znalazło się miejsce dla nacjonalistów. To wyraz takiego buntu nieufności wobec słowackich elit i polityków?
Myślę, że tak, że wciąż jednak jest jakiś potencjał dla tych partii antysystemowych i partii skrajnie nacjonalistycznych. No LSNS cały czas, już od kilku wyborów, czy są to wybory samorządowe, czy prezydenckie, czy europejskie, no dostaje pewien procent poparcia. Oni oczywiście zmienili troszeczkę swoją retorykę w ostatnim czasie. Ona jakby złagodniała. Natomiast niewątpliwie w czasie tej kampanii również padały różnego rodzaju hasła rasistowskie, antyromskie, antyeuropejskie. Swoich przeciwników politycznych, także w opozycji. Czyli tutaj widać, że była też walka między partiami opozycyjnymi. Politycy LSNS określali jako liberalnych faszystów. Czyli to było takie wzajemne obrzucanie się. No nie wiem, przedstawiciele PS Polu mówili, że to są faszyści, natomiast LSNS określał na przykład polityków PS Polu jako właśnie liberalnych faszystów. Też trzeba powiedzieć, że nacjonaliści robili całkiem niezłą kampanię w terenie. Znaczy oni są znani z tego już od lat, że robią raczej kampanię w terenie. Oni nie są popularni, nie są obecni w mediach mainstreamowych, nie dostają dobrych wyników w dużych miastach, takich jak Bratysława, natomiast w terenie, w małych miastach, wsiach są bardziej popularni, tam mają głównie swój elektorat. I oni bardzo szeroko wykorzystywali internet, portale społecznościowe, takie jak Facebook, organizowali w terenie spotkania, wiece partyjne. No, takim symbolicznym elementem ich kampanii wyborczej były ciężarówki oblepione właśnie logotypami, tak, oznaczeniami partii, którymi jeździł między innymi Marian Kotleba. To było też ciekawe, że wszędzie tam, gdzie odbywały się te wiece partyjne LSNS, były też kontrwiece innych partii opozycyjnych i tam dochodziło często do jakichś burt, musiała też reagować policja. Ale no, wydaje mi się, że to było jednak skuteczne. Oczywiście tutaj nie można mówić o jakimś sukcesie nacjonalistów, bo prawdopodobnie oni liczyli na dużo...
Na więcej.
Oczywiście oni liczyli na dużo lepszy wynik. Oni chyba liczyli na dwucyfrowy wynik. Nawet w tych... śledziłem w ostatnich miesiącach poparcie dla nich, prawda, w grudniu, w styczniu. Tam czasami oni mieli faktycznie 12-13%. No ostatecznie dostali niecałe 8%. Czyli z ich punktu widzenia jest to umiarkowany sukces. To znaczy dostali się do parlamentu, będą stanowili pewną siłę polityczną, aczkolwiek nie tak, nie będą tak silną opozycją jak Smer SD. Natomiast to pokazuje, że jednak mówienie o tym, że ten nacjonalizm będzie rósł, że będą mieli coraz większe poparcie, okazało się jednak złudne. Czyli oni mają pewien elektorat, natomiast nie widać, żeby on się jakoś specjalnie poszerzał.
To wróćmy jeszcze do samego Igora Matowicza i jego koalicyjnego rządu, do koalicji centroprawicowej. Jak zdaniem pana doktora będzie teraz wyglądała współpraca na linii rząd-prezydent? Jak zmieni się, czy się zmieni, bo to, że się zmieni, to bez wątpienia tak będzie, ta polityka słowacka.
Wydaje mi się, że zgodnie z deklaracjami samej prezydent Czaputowej przed i powyborczymi, ona się powinna układać pozytywnie, raczej nie będzie tutaj większych problemów. To już nie będzie sytuacja takiej klasycznej koabitacji, która funkcjonowała od czerwca do właśnie wyborów na linii Czaputowa rząd Smeru, gdzie jednak nie było tej współpracy w dużym stopniu.
Czas pokaże, ale czy wraz z nowym rządem słowackim należy się z kolei spodziewać jakiejś zmiany w relacjach polsko-słowackich? Jak to może wyglądać? Czy oczywiście padło to już w naszej rozmowie, że ta polityka zagraniczna to nie jest jakaś, nigdy nie była wielka domena Matowicza?
Dokładnie tak, eksperci słowaccy, z którymi rozmawiałem podczas mojego pobytu w czasie wyborów na Słowacji, podkreślali, że polityka zagraniczna praktycznie nie funkcjonowała w tym dyskursie Olano, prawda? Matowicz o tym się bardzo mało wypowiadał. Natomiast już po wyborach, kiedy było wiadomo, że Matowicz wygrał, on został zaproszony przez Dziennik N do rozmowy na temat swojej przyszłej polityki. I był pytany m.in. o swoją orientację w polityce zagranicznej, czy jest proeuropejski, prozachodni. On tak nie chciał wprost powiedzieć, ale w końcu zadeklarował, że jest jak najbardziej prozachodni, proeuropejski. A pytany właśnie o Polskę czy o Węgry podkreślił, że na przykład bardzo mu się podoba, że Polska dobrze wykorzystuje fundusze unijne. To był tak jedno z takich, powiedział, że to mu się podoba w tym państwie. Oczywiście ma pewne wątpliwości co do innych kwestii. Jeżeli chodzi o Węgry, wspominał m.in. o tym, że podobają mu się referenda takie ogólnopaństwowe w różnych sprawach, że on też by chciał coś takiego wprowadzić na Słowacji. Oczywiście trudno powiedzieć w tym momencie, jak te relacje polsko-słowackie będą się układały, no ale one są generalnie dobre, tak? Jaka koalicja by nie rządziła na Słowacji czy w Polsce, te relacje są dobre. Może czasami brakuje jakichś takich widocznych, prawda, efektów, dużych projektów, ale wydaje mi się, że raczej będą dobre. To oczywiście też zależy od ministra spraw zagranicznych nowego, od ministra obrony, od samego Matowicza. Ale wydaje mi się, że polityka regionalna, współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej na pewno będzie priorytetem tego rządu. Tak, ale musimy poczekać, tak jak mówię, na exposé pana premiera, a także na program rządu. No, wtedy zobaczymy, na co jednak w tej polityce zagranicznej postawią. Ale tak reasumując, na pewno prozachodnia orientacja, współpraca regionalna, i raczej rozwój współpracy transatlantyckiej.
No chociaż patrząc na to, co się dzieje w całej Europie, także na Słowacji, ten element, czyli polityka zagraniczna, pewnie nieco w tych najbliższych tygodniach czy miesiącach zejdzie na dalszy plan. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Doktor Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.